Witajcie. W nowym 2025 roku. Co prawda już kilka dni tego nowego roku minęło, ale cieszę się, że witamy się znowu, ponownie, tak jak to było naszym starym, dobrym zwyczajem i jest, wierzę, dalej dobrym zwyczajem w nowym roku, spotykając się tutaj na czwartkowym dzisiejszym nabożeństwie. Dzisiaj chciałbym podzielić się takim tematem, który brzmi: zacznij od dzisiaj. Właśnie zacznij od dzisiaj. Nie wiem, czy już się trochę domyślacie, że na początek będę chciał uderzyć w stronę i kierunek postanowień noworocznych. Bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Wiecie, ja ostatnio badałem ten temat i nawet nie przypuszczałem, że postanowienia noworoczne mogą być jakimś ogromnym problemem dla niektórych ludzi. Udało mi się przez przypadek znaleźć, mam takie zdolności, o które wcale nie dbam i nie zabiegam i nie rozwijam, na YouTubie akurat wczoraj, przygotowując się w ogóle do usługi, pastora, który przeklinał postanowienia noworoczne. I sobie myślę, wow, taki dziwny aspekt, dziwne myślenie, ale dlaczego? Ja do tego podchodzę na luzie, na spokojnie, ale do czego zmierzam? Wiecie, znalazłem pewną statystykę, nie podam tutaj grupy badawczej, żeby sprawdzać ich wiarygodność, bo to nie o to chodzi. I dotarłem do czegoś takiego, że podobno tylko 1% ludzi trzyma się swoich postanowień noworocznych przez cały rok. I to są badania, które są po prostu przeprowadzone w Polsce, w naszym kraju, dotyczą nas, Polaków. I zarazem ta sama grupa, która przeprowadzała to badanie, wyszło tam, że pośród postanowień noworocznych głównym takim postanowieniem jest dbanie o kondycję, utratę wagi, poprawę diety, aż 60% osób. I z jednej strony mnie to nie dziwi, że chcemy być fit, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale z drugiej strony zastanawiam się, jak wielu właśnie się udaje i co roku ma te same postanowienia noworoczne. Trochę pogrzebałem w tym temacie, bo gdyby nie Google, no to nie doszedłbym do takich informacji. Dowiedziałem się, też tego nie wiedziałem do dnia wczorajszego, że podobno, już niedługo, 17 stycznia obchodzimy Dzień Porzucania Postanowień Noworocznych. Gdyż najczęściej właśnie po niespełna 3 tygodniach zapominamy o swoich postanowieniach noworocznych i mimowolnie postanawiamy je porzucić. Według innego źródła, tutaj już podam instytut, który przeprowadził badania, czy też konkretną markę, jest to Forbes i tutaj te wyniki prezentują się bardziej w skali świata i oscylują w granicach od 8-15% wśród ankietowanych, którzy byli w stanie wytrzymać w swoich postanowieniach przez cały rok. To brzmi zdecydowanie bardziej zachęcająco, ale myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Jedyną trwałą rzecz w naszym życiu jest w stanie zrobić Chrystus. Pierwszy punkt, 3 punkty, przez które chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie przebiegnęli, może przeszli, może powędrowali. I dlatego temat zacznij od dzisiaj, bo nie zostawiaj tych 3 punktów na za tydzień, za 2, za pół roku, na kolejny rok. Pierwszy punkt. Pomyślałem sobie, że jest to punkt najważniejszy w dzisiejszej mojej usłudze i nazwałem go tak. Planuj swój czas z Bogiem. Takie proste. Tutaj nie ma skomplikowanych rzeczy. Tak się na początku wydaje, że tutaj nie ma skomplikowanych rzeczy. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że żyjemy po prostu w świecie, który ciągle nieustannie przyspiesza. Nie wiem, czy jest jakaś metoda badawcza, jakaś możliwość mierzenia tego, jak świat przyspiesza. Ja w swoim życiu ewidentnie to odczuwam. Nie wiem, czy też jesteście w tym procesie, czy tak samo jak ja, czy nie. Być może ze względu na wiek, to co robimy, gdzie jesteśmy w życiu, inaczej to odczuwamy, ale ewidentnie widzę cały czas po prostu przyspieszenie. I dlaczego właśnie planowanie? Bo wydaje mi się, że planowanie jest częścią Bożego Królestwa. I planowanie powinno być taką częścią naszej mentalności chrześcijańskiej, bo to jest po prostu dobre. Gdy popatrzymy na świat, w którym żyjemy, jakieś jego funkcjonowanie, widzę, jak pewne rzeczy zmieniły się na przestrzeni, dajmy na to, od 3 do 5 lat. Takie bardzo proste rzeczy. Wcześniej, gdy szedłem do fryzjera, to po prostu przyszedłem, były 2 czy 3 osoby, wpadłeś, poczekałeś, wychodziłeś. Teraz ta sytuacja wygląda trochę inaczej. Idziesz do fryzjera, albo nawet nie musisz do niego wyjść. Możesz sobie zarezerwować swój termin poprzez aplikację w telefonie i to nie jest tak, że dzisiaj sobie wejdziesz i jutro masz termin. Ja do pani Marianny, do której chodzę, ona jest najczęściej obleganą fryzjerką tam, gdzie się udaje, muszę troszeczkę poczekać. Więc jeżeli nie chcę być Tarzanem ani Bushmanem, muszę po prostu wcześniej zaplanować to, mniej więcej kiedy chcę mieć wizytę u fryzjera. Czasem się zdarza też tak, że musimy zaplanować wizytę u dentysty. Pomimo tego, że boli, że mówisz, że dzwonisz, że jest taki stan, też często nie da rady z dnia na dzień. Może w jakichś naprawdę trudnych sytuacjach wyjątkowych uda się to po prostu zrobić. Ale też często graniczy to w tygodniach. Mi się udało nawet 1,5 miesiąca czekać na konkretnego dentystę. To samo jest z mechanikiem. Jeżeli jadę do mechanika, często teraz jest tak, że w zakładzie, w warsztacie mechanicznym umawiamy się na poszczególny termin od momentu, w którym dzwonię i to oznacza termin, w którym ja przywożę auto i to auto jest naprawiane. Bo czasem mechanicy mają taką strategię, ja przywieź pan, no i potem gdzieś stoi, nie? I czeka na tą swoją kolej. I dlaczego właśnie o tym mówię? No bo jeżeli takie proste rzeczy, takie proste czynności w naszym życiu idą w takim kierunku, że musimy pewne rzeczy planować, pójdźmy trochę dalej. Jesteśmy powołani do relacji z ludźmi, bo w Księdze Rodzaju Bóg powiedział, że niedobrze jest być człowiekowi samemu, dlatego stworzę dla niego odpowiednią pomoc. Jesteśmy ludźmi relacyjnymi. Jesteśmy stworzeni do relacji pionowej, poziomej, Bóg-człowiek. Czyli spotykamy się z innymi ludźmi. Ku mojemu zdziwieniu to też idzie do przodu. Ostatnio chciałem się spotkać z pewnym małżeństwem z naszej społeczności. No i piszę tam do tej osoby i zaczynamy od czego? Dawaj, porównujemy grafiki. I okazuje się, że nasze spotkanie jest możliwe za 1,5 miesiąca. Mówię, ciekawe, bo już mamy w swoich grafikach jakieś zaplanowane czynności. Jeżeli chcę się spotkać z ludźmi, którzy są dla mnie ważni, cenni, to też już pomalutku muszę myśleć o tym, że ktoś planuje właśnie swoje życie. Jak spędza czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wakacje. Oczywiście możemy sobie last minute strzelić, ale czasem już sobie siadamy, nie wiem, styczeń i szukamy miejsca naszego wypoczynku, planujemy, rozmawiamy, zastanawiamy się, nie zostawiamy tego na ostatnią chwilę. Ostatnie zapisy na kongres też to pokazały, że ci, którzy czuwali w nocy, zapisali się i udało. Im się po prostu udało. Nam też się udało, pomimo tego, że trochę później się zapisaliśmy, ale że tak powiem, jakoś miejsce się zwolniło. Do czego zmierzam? Czy planujesz swój czas z Bogiem? To jest naprawdę poważna, odpowiedzialna strategia. Możemy do tego podejść na zasadzie freestylu, zmiksuję jak mi wyjdzie, czyli gdzieś mam to w głowie, z tyłu, z przodu, rano jak wstanę, to może się uda, jak się nie uda, no to jeszcze jest wieczór. Ale gdy coś się wykolei w ciągu tego dnia, mijających nam godzin, no to może być taka sytuacja, że ta końcówka będzie dla ciebie trudna. Więc warto sobie planować czas z Bogiem w trakcie tych poszczególnych godzin trwającego dnia. Ja myślę, że jeżeli Ja na przykład korzystam z kalendarza. Mam go połączonego, bo mam kalendarz zborowy i swój prywatny. Tam mam naniesione bardzo dużo rzeczy. To jeżeli tak bardzo zależy mi na spotkaniu z kimś, kto jest dla mnie najważniejszy, to ja sobie ten czas mogę dzisiaj zaplanować. Wiem, jak wygląda mój dzień i mogę sobie zrobić notatkę. Godzina 19:30 to jest czas, w którym spotykam się z moim Bogiem. Mogę już się modlić o ten czas. Panie, dzisiaj o 19:30 widzimy się. W tej formie i sposobie taki, jaki używam, w tej przestrzeni, chcę się dzisiaj z Tobą spotkać, bo jest to dla mnie ważne. I zachęcam do tego, aby zaczynać planować nasze spotkania już od poranku, bo to ma wielkie znaczenie na całe nasze bycie w dniu, często wejście w ten dzień. Bo gdy wejdziemy w dzień ze spotkaniem z naszym Bogiem, to ten dzień może wyglądać zupełnie inaczej. Gdy od samego początku zaczynasz się po prostu napełniać dobrymi, Bożymi treściami, to ma to ogromne znaczenie. Często pastor Piotr Grzesiek na seminarium podkreślał, że oczywiście tutaj podchodzimy do tego ze względu na taki sposób, w jakim miejscu życia jesteśmy, nie? Jeżeli ja mam małe dzieci, które wstają mi o godzinie czasem 4:35, nie będę próbował godzinę przed nimi jeszcze wstawać, żeby zaplanować ten czas, ale da się to jakoś zorganizować z moją żoną, że mogę mieć chociażby te 15 minut, żeby przeczytać jakieś słowo, które już na początku dnia może we mnie pracować, może mnie ożywić, może mnie prowadzić w ciągu całego tego dnia. Więc to jest istotne i to jest ważne, abyśmy mieli tą bazę wypadową od rana. I napisałem sobie tutaj coś takiego. Gdy umawiam się, bo jestem zobligowany do jakiegoś spotkania, to raczej staram się być na tym spotkaniu, być sumienny, bo mi zależy z jakichś po prostu powodów. Tak jak wcześniej wymieniłem te proste płaszczyzny, fryzjer, dentysta czy coś innego. To czy tak samo do tego podchodzę? Jestem tak samo obligatoryjny do tego i odpowiedzialny, że umówiłem się dzisiaj z moim Bogiem na spotkanie. Czy traktuję to tak, że no, Panie Boże, sorry, może nam czasem coś nie wyjść i mi to wypadnie. Fajnie do tego podchodzić w taki sam sposób, z pełną dozą odpowiedzialności za to, że Ty i ja potrzebujesz tego czasu i to jest bardzo wartościowy czas dla Ciebie. To jest czas, który przynosi życie w Twoim życiu. Napisałem sobie tak. Pragnienie i głód determinują naszą bliskość, a także pewną intensywność i częstotliwość czasu, który przeznaczamy na relacje. Ja kiedyś żyłem w takim przeświadczeniu porównywania się jako młody człowiek, jestem jeszcze młodym człowiekiem, ale gdzieś tam z czasów młodzieżówki, właśnie jak słyszałem, jak niektórzy spędzają czas z Bogiem. Tam niektórzy 5:30 i zaczynali właśnie modlitwa, uwielbienie. Ja mówię, o ludzie, no to podziwiam, szanuję i to jest dobre i fajne, ale ja na przykład wstawałem o 7:00, to już byłem w innym miejscu. Nie? I często u mnie odbywała się pewna walka właśnie o ten czas. Nie? Z jednej strony nie chciałem nałożyć sobie jakiejś presji, bo ktoś robi to w taki sposób, ale starałem się znaleźć pewne możliwości dla mnie w odpowiednim momencie tego poranku. W księdze Ozeasza możemy przeczytać taki fragment, gdzie Ozeasz mówi: moja dusza jest spragniona Boga żywego. Pragnienie i głód determinuje naszą bliskość. Determinuje to, czy ty chcesz i masz zamiar właśnie zaplanować swój czas z Bogiem. W liście do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 15 od 16, możemy przeczytać taki fragment. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Może i 17. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Czyli człowiek, który nie marnuje najdrobniejszej chwili w swoim życiu, jest człowiekiem mądrym. Bo potrafi wycisnąć z tego czasu, który ma, w trakcie doby, wszystko, co się da. Jakiś czas temu zepsuł mi się samochód i jest to dla mnie zawsze poważny problem. Nie tylko ze względu technicznego, że nie mam drugiego samochodu, aby jeździć, ale w pewnym sensie, możecie się z tego śmiać lub nie, to jest taka moja mała przenośnia świątynia, z której korzystam, tak jak to kiedyś powiedział Leszek Mocha. Odpalam tam uwielbienie, odpalam tam kazanie. To jest czasem moment mojego i wyciszenia, i uwielbienia, i słuchania Bożego Słowa. I ze względu na to, że nie miałem tego samochodu, Pan Bóg był dobry, że dwoje zborowników pożyczyło mi najpierw jeden, potem drugi samochód, ale nie mieli pewnych funkcji, z których ja korzystałem przez łączenie się moim telefonem. I to było dla mnie doskwierające, że ta świątynia była chwilowo trochę nieczynna w tej przestrzeni, jakkolwiek to po prostu dla was zabrzmi. Kolejny fragment z Bożego Słowa jest dla mnie bardzo ciekawy, bo intencją psalmisty, i tutaj jest to zawarte w psalmie 119, wiersz 147 i 148, jest właśnie planowanie swojego czasu z Bogiem. Bardzo mi się podoba to wyrażenie tego, co psalmista robi. Wstaję przed świtem i wołam, oczekuję na Twoje słowo. Moje oczy wyprzedzają straże nocne, aby mógł rozmyślać o Twoim słowie. Wstaję przed świtem i wołam i oczekuję na Twoje słowo. Pełna gotowość na poranne spotkanie z naszym Panem. Psalm 105, wiersz 4 mówi tak. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Psalm 33, wiersz 20 mówi tak. Nasze dusze wyczekują Pana. On naszą pomocą i On naszą tarczą. Pewne określenia są bardzo trafne i mocne. Tutaj wcześniej psalm 105, szukać oblicza Pana nieprzerwanie. To jest w każdym możliwym momencie, czasie Twojego dnia. Mówię w każdym możliwym, bo nie popadajmy w drugą stronę i skrajność chodzenia w jakiś ekstremum. I tutaj w tym psalmie 33 nasze dusze wyczekują Pana. Wyczekiwanie jest dobrą postawą. Wyczekiwanie świadczy o głodzie i o pragnieniu. Przypowieści Salomona, rozdział 13, wiersz 4 mówi tak. Leniwy wiele sobie życzy, lecz nic nie posiada, a pracowity ten będzie nasycony. Czy zaplanowanie czasu na intymną relację z Bogiem jest czymś bardzo trudnym i wymagającym, powodującym to, że muszę wyjść z jakiejś mojej strefy komfortu? Może momentami tak, ale ma to dobrą cenę. Planowanie czasu na relację z Bogiem brzmi może nawet w pewnej kategorii trochę sucho. Tak też do tego możemy podejść. Ale wiecie, w pewnym momencie życia, w którym część z was już była, część z was być może jest, tak jak ja, zauważyłem, że planowanie relacji z Bogiem, tego spotkania, jest istotne w tym sezonie, w którym ja jestem. Bo niektóre elementy mojego życia są nieprzewidywalne, między innymi moje dzieci, ich zachowanie, jakieś tam relacje i to determinuje bardzo różny sposób poruszania się w ciągu dnia. I dzięki temu, że mogę założyć pewne sprawy, które są wyglądają podobnie w ciągu dnia, jestem w stanie przewidywać i zaplanować właśnie ten czas. I to jest bardzo ważne i istotne, żebym zawsze był gotowy i wchodził w ten czas. bo to jest dla mnie priorytetem. To był pierwszy punkt. Drugi punkt. Znajdź dla siebie służbę. To jest być może mały challenge. Nieprosty. Mamy kolejny nowy rok i potrzeby w naszej społeczności nieustannie rosną. Tutaj Pismo Święte stale fajnie nam przypomina o tym, że żniwo jest wielkie. Wiem, że kontekst jest troszeczkę inny, ale mało jest robotników. Mogę powiedzieć tyle, że tutaj ciągle jest potrzeba osób, które mogą służyć tym, co mają. Bo to jest bardzo istotne. Znalazłem coś fajnego, taki wpis na Instagramie i myślę, że on po części może być autentyczny. Kiedyś miałem pewnego rodzaju myślenie właśnie o sobie w taki sposób. Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim są. Tutaj z pomocą przychodzi nam historia o czym? O talentach. Bo to jest wspaniała historia, która mówi o pewnym zarządcy, o pewnym panu, który opuszcza na chwilę miejsce, w którym był, w którym żył i postanawia swoim mieniem obdarować sługi. Pamiętacie, jeden dostaje największą liczbę, 5 talentów, drugi dostaje 2 talenty i ostatni dostaje 1 talent. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi na podsumowanie tej historii, którą wszyscy dobrze znamy, to, że tam nie ma ani jednej osoby, która zostałaby pominięta. Wszyscy zostali obdarowani. To oznacza, że depozyt został włożony w każdego z nas. I w ciebie, i we mnie. I to jest pewnikiem. Co się dzieje po powrocie, gdy przyjeżdża ten owy zarządca? No, przywołuje swoje sługi. Stali się przez chwilę jego nieobecności szafarzami tego mienia, którego dostali od niego. No i wiemy dobrze, że ten, który dostał 5 talentów, pomnożył to, co dostał. Ten, który dostał 2 talenty, również pomnożył to, co dostał. No i zgoła inna sytuacja jest w przypadku tego człowieka, który miał w pewnym sensie i dobre myślenie, i niedobre myślenie. Bo na początku, co byśmy mu mogli zarzucić? Został mu powierzony 1 talent, zadbał, tak jak pomyślał, tak jak potrafił o ten talent, czyli to, co zostało mu powierzone, to on to oddał. Ale pamiętacie reakcję, jaka była, jeżeli chodzi o jego pana? Jakie słowa owy sługa o sobie usłyszał? To są bardzo mocne i konkretne słowa. Sługo jaki? Zły i leniwy. Sługo zły i leniwy. I podpisałem sobie tutaj właśnie drugi punkt, który mógłby podsumować tą historię, bo bardzo mnie to dotknęło. Nie wiem, czy właśnie widzimy to w tej przestrzeni tego obdarowania tych 3 sług, że istotą obdarowania na podstawie tej historii jest pomnożenie. I tu się zaczyna problem. Istotą jest pomnożenie. Depozytu, który dostałeś od Pana. I to jest mocne, bo to rozciąga ciebie i mnie. Czy łatwo jest znaleźć służbę? Zależy, jak na to patrzeć. Ja sobie napisałem, że istotą Boga jest to, że nas wybiera, odnajduje, a potem powołuje. Myślę, że jasno mamy ten wzór w Nowym Testamencie, gdzie powołał swoich uczniów, którzy poszli za nim, którzy służyli w jakimś kontekście jemu i później dalej służyli, gdy on był zabrany z tego świata. I to, co mnie tak bardzo dotyka, to podstawowa rzecz, która wydaje się prosta, ale jest bardzo ważna. Ująłem to tak. Zdefiniuj swój talent, znajdź go, zobacz, jakie jest twoje obdarowanie, módl się o to, abyś mógł zrozumieć, że ono faktycznie w tobie jest. I to, aby Bóg ci pokazał, jak w prosty sposób go użyć. Często właśnie myślimy o sobie w taki sposób, że nie mamy tego, czego nie mamy, lub nie jesteśmy tą osobą, którą powinniśmy być. Patrzymy czasem na służbę w taki sposób, że oddzielamy pewne służby, które są tak jakby trochę bardziej na piedestale, wyżej, są one bardziej widoczne. Nie chcę użyć takiego słowa, ale niektórzy ludzie niestety używają takiego słowa, mi się ono w ogóle nie podoba, może prestiżowe, i dzielimy potem na tą drugą kategorię służb, które ktoś to robi, ale tak jakby tego nie widać. To są takie służby niesamowite i wspaniałe, zakulisowe. I tutaj też w naszej społeczności są takie osoby, które służą w ten sposób. Co by było, gdyby zabrakło sług w jednej przestrzeni i w drugiej przestrzeni? No mielibyśmy poważny problem. Mielibyśmy poważny problem w funkcjonowaniu nas, ciała, jako Kościół. Bo mogłoby to wpływać na przebieg naszego nabożeństwa, na to, czego by mogło na nim zabraknąć. Ostatnio sobie pomyślałem o takiej prostej rzeczy, bo robiłem zakupy w sklepie. I gdzieś tam znowu pewne artykuły spożywcze poszły do przodu. I tak mówię mojej żonie, wymyśliła nowe ciasto w okolicach właśnie Sylwestra. I zacząłem kupować produkty. I wróciłem i obwieściłem mojej żonie, że koszt produktów na to ciasto to było 68 zł. Mówię, nie wiem, jak to teraz, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy nie. I tak sobie pomyślałem, mówię, wow, ile osób piecze ciasto na kawiarenkę, służąc tym, że pieką te ciasto i sami płacą za te produkty. I to trwa kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Czy widzisz to w czasie kawiarenki, jak to ciasto jest przed tobą? Czy ty to widzisz, że ktoś w ten sposób służy? To nie jest oficjalna służba zboru, może, nie jest. Chyba tak tego tak nie nazywamy tak mocno, ale ja to tak traktuję, że to jest służba. To jest pewna misja pewnych ludzi, którzy w ten sposób służą. I sobie tak pomyślałem, wow, jakbym tak zsumował jakąś częstotliwość danej osoby, gdy przygotowuję to ciasto na kawiarenkę przez ilość lat, mówię, wow. To jest hardkorowa służba. Pieczesz i jeszcze za to płacisz. Nie mówię tutaj o prądzie, takich rzeczach, które zużywasz w domu. Jakoś mnie to dotknęło. Nie wiem, możecie się na mnie teraz patrzeć jak na odklejeńca, bo w pewnym kontekście widzę, że tak trochę na mnie patrzycie, że nie wiem, czy do końca wiecie, o co mi chodzi, ale mówię sobie, wow, taka prosta rzecz. Bo przecież nie pójdziemy do kawiarenki i będziemy tylko pić kawę i herbatę. Ile tak pociągniemy? Tydzień, dwa i się okaże, że nie będzie nas w kawiarence, bo nie ma ciasta. I to jest pewne piękne dopełnienie naszego czasu relacji. I to jest w cudzysłowie niepisana służba. I to pokazuje, że Pan Bóg potrzebuje sług wszelakiej maści z różnymi zdolnościami. Może nawet dzisiaj jest tak, że ty coś robisz, ale ty nie potrafisz tego zdefiniować w tym momencie, że ty już służysz. Może tak być, ale chciałbym cię też zachęcić do tego, że jeżeli jeszcze nie masz jakiejś służby, to uwierz mi, tych służb tutaj w Kościele, w których są wolne wakaty, jakkolwiek to zabrzmi, jest sporo, jest naprawdę sporo. I ciągle czekamy na osoby, które dotknie Pan, ich serca, żeby mogły służyć dla Niego. Drugi i trzeci punkt jest dla mnie w pewnym kontekście powiązany, dlatego że napisałem sobie tak, że wydaje mi się, że duchowy rozwój, o którym będę mówił w trzecim punkcie, też determinuje służbę. Bo to wrzucenie w służbę, poruszanie się w tym temacie rozciąga nas też w jakimś kontekście naszego rozwoju. Dlatego Bóg powołuje do służby każdego z nas. Stoi z otwartymi rękami, można śmiało przychodzić i pytać się go, Boże, pokaż mi, co co jest takiego, czym mnie obdarowałeś, jakie to może mieć ujście w mojej społeczności. Kilka razy już przypominałem po raz kolejny brat Pietroszek, tak? To jest, ja nie wiem, ale wiecie co? To jest naprawdę strata. To jest taka strata, której w chwili obecnej, nie muszę być obiektywny, nigdy jeszcze nie udało nam się jej tak chyba załatać. Tej serdeczności, tego Bożego dotyku przez tą dłoń, tej radości, tej miłości, która emanowała, gdy ten człowiek stał chyba tam przed drzwiami, o ile dobrze pamiętam, i uścisnął twoją dłoń. Najpierw wiedziałeś, że żyjesz, że przyszedłeś do kościoła, bo ten uścisk potrafił być mocny. Nie wiem, jak było w przypadku kobiet, jeżeli się brat Pietroszek witał z kobietami, ale to było coś niesamowitego i to była służba. Ja to przynajmniej tak odbieram, że to była służba. Pan nam pokazuje, że wiele jest w przestrzeni służenia tutaj, w tym miejscu, ale także i na zewnątrz, gdy pójdziemy trochę szerzej, wśród ludzi, w których żyjemy. Popatrzmy na misję Jezusa, na czym ona się opierała. Na tym, że nie przyszedł na świat po to, aby mu służono, ale przyszedł na świat po to, aby stać się sługą i poświęcić swoje życie i dać je za okup za ludzi. Pójdź za mną. To się w tym zawiera. Pójdź za mną oznacza gotowość tego, że idę za tobą i wliczam, czy też kalkuluję w tym to, że ty możesz mi coś zlecić, jakieś zadanie, że masz dla mnie jakąś działkę, którą chciałbyś, abym ja mógł tutaj na ziemi sprawować i robić. W pewnym kontekście bycie w służbie wierzę, że umacnia. Widzę to po czasie odkrycia służby, w której ja jestem i w chwili obecnej patrzę też, jak mocno zmieniłem się przez pryzmat służby w pewnych dziedzinach i częściach mojego duchowego życia. Kilka osób. Izajasz. To chyba jest 6 rozdział. Pan pyta, kogo pośle, kto nam pójdzie. Co odpowiada Izajasz? Poślij mnie. Nehemiasz. Mógł stracić głowę, gdy król na wygnaniu pyta się go o to strapienie na twarzy, o ten ból i o ten smutek. Jak mam być szczęśliwy, gdy Jerozolima, mury, to wszystko jak wygląda. Wiecie, on miał w cudzysłowie dobrą fuchę, bo służył królowi. Był w fajnym, dobrym miejscu. Raczej nic nie wskazywało na to, że może zginąć. Ale on się odważył i powiedział, jest robota do wykonania. Pan rozpalił jego serce i pokazał przez niego, że jest to robota do wykonania. Abraham, Józef, ekstremum hardkoru służenia. To jest jedna z moich ulubionych postaci Bożego Słowa. Jonasz, toporny sługa. Ale widzicie, że przez topornego sługę może się stać coś niesamowitego. Nie? I Pan Bóg daje szansę nawet wszystkim tym potencjalnym służącym, którzy nie chcą wejść w aspekt służby. Jonasz totalnie w przeciwnym kierunku Niniwy. To był Damaszek, dobrze pamiętam? Do Damaszku się udał? Nie, Tarszysz, przepraszam. Tak, Damaszek to Paweł, tak. Tak, Tarszysz, dokładnie. Ale udało się osiągnąć kierunek. I Niniwa miała uwolnienie. Miasto pokutowało. Miasto przyszło do Pana. Sługa. Narzędzie. Chcesz być tym narzędziem? Chcesz służyć? Patrzę tutaj na was i wielu z was już ten etap ma zakończony. Bo już tutaj swoje w tym miejscu robiliście dla Pana. Ale też patrzę na młode pokolenie, gdzie w niejednych miejscach brakuje kontynuacji służb. I to taki apel dla nas młodych ludzi. Patrzmy na te osoby, które biegły przed nami. Dawały nam pewnego rodzaju wzór. Zachęcały nas swoim postępowaniem i życiem i pokazywały, że służenie Bogu przynosi błogosławieństwo i obfitość. Nie mówię tylko w kontekście finansowym, w żadnym wypadku, bo często to tym kojarzymy. Ale duchowy rozwój też za tym idzie. List do Rzymian, 7, wiersz 6. Teraz jednak jesteśmy wolni od prawa, od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń po to, by służyć w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. Stałeś się Jego dzieckiem, jesteś nowym stworzeniem, zapieczętował Cię Duch Święty, który mieszka w Tobie. Jesteś powołany po co? Po to, by służyć. To jest niesamowita misja. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 58. Mam nadzieję, że go nie pomyliłem. Paweł pisze takie słowa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. Pewni, a tu sobie muszę czytać, bo widzę, że mam ucięty druk, więc już gonimy Koryntian. Pierwszy list, 15 rozdział, wiersz 58. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Służba przynosi trudy. Kto był w służbie, jest w służbie, wie, że służba przynosi trudy. Ale Paweł nas zachęca, abyśmy pomimo tego byli jacy? Stali i niewzruszeni. Bo to jest potrzebne, by robić to, co robisz, dla Boga, też w pewnym kontekście dla ludzi, ale zachowuj w tym stałość i niewzruszenie bez względu na to, jakie być może problemy są w Twojej służbie, czego doświadczasz w swojej służbie, co przeżywasz w swojej służbie. Paweł nas do tego zachęca. Co dalej? Nieustannie bądźcie tego samego myślenia, czyli tryskający poświęceniem w dziele dla Pana. Pewnie, że wasz trud nie jest daremny w Panu, czyli On widzi to. Tak jak Paweł pisze tutaj o tym, że jest to pewien trud i pewnego rodzaju zmagania, których możesz doświadczyć w służbie. Tak po prostu. Jest to częścią służby. Ale co jest dla ciebie i dla mnie zachętą? Że ten trud nie jest daremny. Że to, co robisz, robisz, bo wypływa to z twojego serca i to jest ten czynnik pierwszy, robisz to dla Pana i On to widzi. Jedna bardzo ważna rzecz. Napisałem sobie coś takiego. Są czasy, w których żyjemy i wyglądają one czasem tak, że na pozór, na początku możemy zobaczyć ludzi, którzy są sługami lub działaczami. Sługa i działacz to nie to samo. Na początku pewne motywy u jednego i drugiego są podobne, są takie same. Ale z biegiem czasu, tego co się dzieje w służbie, przez służbę i okoliczności, sługa właśnie trwa, zostaje w tym dziele, ale działacz niekoniecznie. Tutaj wychodzi prawdziwy motyw serca, dla kogo służysz, komu służysz, przez kogo, a u działacza niekoniecznie. Tam się może objawić pewien egoizm i chęć pokazania siebie i przez siebie. Dlaczego o tym mówię? Bo czasem można mieć niedobrą motywację w służbie. I trudem jest to, żeby się do tego przyznać. Ale może być taki moment, że nie do końca wiesz, czy w tym momencie faktycznie jesteś służbą, czy faktycznie jesteś sługą, czy jednak nie zawierasz w swoim elemencie służby działania, działacza. Bo działacz może potrafić ograbić to, co jest dla Boga przez służbę i przypisać to niestety sobie. Czasem takie sytuacje się zdarzają. Dlatego motywy i serce sługi i działacza często wychodzą po jakimś czasie. Są ludzie, którzy porzucają służbę, gdy właśnie nie idzie, nie toczy się, są jakieś problemy, nie potrafią być pokorni, gdy Pan Bóg do nich przemawia, nie tylko przez zwierzchnictwo, ale być może przez ludzi, którzy służą razem z nimi i te motywy wtedy po prostu się nam ukazują. Więc tutaj warto zadbać o swoje serce i sprawdzić swoje serce, czy mam motywy sługi, czy mam motywy działacza. Zbliżając się do końca. Aspekt relacji z ludźmi jest dla mnie bardzo istotny i jest on powiązany w charakterze punktu drugiego służenia i następnego, który będziemy teraz też przerabiać, czyli duchowego wzrostu. Ale zaraz do niego przejdę. Zaczniemy od tego duchowego rozwoju. Napisałem sobie tak. Duchowy wzrost jest procesem, w którym będziemy szli do końca naszego życia. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Wydaje mi się, że Biblia daje nam wzór na postaci, przynajmniej kilkunastu postaci z Biblii, którzy pokazują, że będąc w podeszłym wieku można się rozwijać. I pierwsza ważna rzecz. Z pewnością każdy z nas rozwija się w innym tempie. Nie porównujmy siebie i naszego rozwoju i duchowego wzrostu. Napisałem sobie to, co jest dla mnie istotne, to jeżeli chodzi o narzędzie, w tym aspekcie pierwsze podstawowe miejsce, które nam służy do dbania o duchowy rozwój, to jest komora. To jest to pierwsze miejsce na podium. To nie jest słuchanie kazań, to nie są konferencje, to nie są jakieś inne rzeczy. To jest komora. To jest pierwsze miejsce. I tego nie zrzućmy z piedestału. I idąc dalej, mamy szeroki wachlarz możliwości naszego duchowego rozwoju przez pewne narzędzia, które są dostępne wokół nas. Świat się znowu zmienił i możemy korzystać z pewnych jego dobrodziejstw. Dzisiaj możesz robić seminarium, studium biblijne, nie wychodząc z domu. Takich ofert na rynku chrześcijańskim, dobrych, pewnych, sprawdzonych jest przynajmniej kilka. Część z was w nich uczestniczy. Są też dobre, porządne konferencje, na które warto czasem pojechać. Można robić kursy online, z których oczywiście możesz skorzystać. Sam w tym roku wytyczyłem sobie jeden cel, czyli poradnictwo chrześcijańskie, które chciałbym rozpocząć w wakacje. Bo widzę taką potrzebę, że w tej przestrzeni też chciałbym się rozwijać. I duchowy rozwój powinien nas rozciągać i poszerzać. Rozciągać i poszerzać. Przypomina mi się pewna sytuacja, gdy po jednym z moich kazań, z moich usług zadzwonił do mnie brat Heniek Szopiński i tak rozmawialiśmy o jakichś dwóch aspektach mojej usługi. Ja w pewnym miejscu powiedziałem, że nie do końca wiem, czemu coś tam było i on wytłumaczył mi na podstawie Bożego Słowa, zapisków historycznych, jakichś innych rzeczy, dlaczego tak tam było. I to było bardzo fajne, bo to był człowiek, który w tym temacie rozwijał się duchowo, wzrastał i mógł mi powiedzieć, wyjaśnił to, czego ja nie do końca być może umiałem przekazać. I odniósł się do jakiegoś drugiego punktu, w którym powiedział, słuchaj, ja na to patrzę teraz z perspektywy czasu tak. Wcześniej myślałem tak, ale zacząłem badać ten temat i to powodowało, że go zgłębiałem i zmieniłem trochę swoje zdanie. To było bardzo dla mnie dobre i pouczające. Dbaj o duchowy rozwój. Rozciągaj, poszerzaj, jak możliwie się da w każdą stronę. W swojej książce Przebudzenie i ty, John Godson pisze, istotne jest nie działanie, lecz chodzenie z Bogiem. Istotne jest chodzenie, którego siłą jest przebywanie na miejscu w skrytości w Bogu. Złożenie ofiary ze swojego życia dla Boga, totalne oddzielenie dla Boga. Tu mówię o pewnych możliwościach narzędzi działania, ale podbijam to ciągle główną pierwszą wartość, do której zachęcam w kontekście rozwoju, komora. Twój czas w komorze. Swoją drogą to jest bardzo ciekawa osoba. Wpadła mi ta książka, która jest napisana w 2000 roku o przebudzeniu w naszym kraju i zaczynam ją pochłaniać, bo dałem sobie taki mały challenge, że w tym roku chciałbym przeczytać 100 książek. Dla niektórych z was to jest nic pewnie, nie? To wychodzi chyba 4 razy po 9 i 8 razy po 8. Kończę pierwszą. Za chwilę chwytam drugą, więc trzeba się sprężać. Ale nie robię to tak po prostu, bo w tym jest jakiś cel, bo chcę wzrastać. Bo przez czytanie Bożego Słowa wzrastamy i przez czytanie książek również wzrastamy. A zapominamy o tym, że one ciągle mają swoją wartość. Porównam to do konferencji. Wiem, możemy tego nie złapać. Tam jest wszystko podane na tacy. Pewne tematy, pewne zagadnienia i tak dalej. A książka mnie troszeczkę inaczej ciśnie. Tam też są tematy. Trzeba to troszeczkę inaczej przepracować. To wymaga większej odpowiedzialności ode mnie, zdobywania, gdzie ktoś tego nie wyłoży od tak po prostu. Ja sobie muszę sobie robić notatki, gdzieś sobie to zostawiam, czasem wracam do pewnych momentów. To też jest fajna alternatywa. I to poszerza, i to rozciąga. Zachęcam właśnie do korzystania z różnych narzędzi. I fajnie o tym jest napisane w drugim liście Piotra, drugi rozdział, wiersz 18. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen. Rozwijaj się w poznaniu naszego Pana. Jak to zmierzyć? To może być widzialne w twoim i w moim życiu. Twój duchowy rozwój. Wierzę, że o to chodzi. I w końcu, klasyka tematu, list do Hebrajczyków, 5 rozdział, 12-14. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebowałem kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Pewien problem, który właśnie może się pojawić w twoim i w moim życiu. Z dozą czasu, który upłynął w twojej drodze za Panem, w jakim miejscu dzisiaj mógłbyś powiedzieć, że jesteś? Może to jest głupie pytanie, ale czy wyszedłeś z okresu niemowlactwa? Czy jesteś już dojrzały? Czy ja jestem dojrzały? Czy mam jakieś elementy w sobie bycia niemowlakiem? Ale to jest bardzo ważne, bo to jest istotne w procesie uczniostwa i pomnażania, o którym mówiliśmy w przypadku służenia i służby. Drugi list Piotra, zostajemy w tym miejscu, ale wracamy się rozdział wcześniej, 1 rozdział, wiersz 5. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, braterstwo z miłością. I teraz, gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni, bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozłożyć to na czynniki pierwsze już troszeczkę jest dla nas, nie? Powiązanie tych określeń, które ściśle siebie wiąże, idąc do miejsca, że te cechy, będąc w tobie, twoim i moim udziałem, w coraz większej mierze nie dopuszczą, abyśmy byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana. Więc możemy zdeterminować twoje i moje poznanie przez pryzmat tych cech przejawiających się, pojawiających u ciebie lub ich braku. Czyli troszeczkę tego determinantu, tego jak wzrastasz i jak poznajesz. Te relacje, na szybko, żeby już kończąc. To był kolejny punkt, z którego miałem zrezygnować, ale zepnę to tylko tym, że misją Jezusa było to, żeby był dla ludzi, pośród ludzi. I to ujście jest niesamowite, gdzie celem i misją Jego jest życie. Jest drugi człowiek, który jest wokół ciebie. I tu mówię o aspekcie ewangelizacyjnym. Przytoczę tutaj pewną rzecz, którą powiedział pastor Mateusz Godowa w ostatnim swoim kazaniu. Misją Kościoła nie jest przetrwanie w złym świecie, ale ekspansja Bożego Królestwa i ratowania ludzi wokół nas. Każdy z nas, kto został dotknięty przez Ewangelię, ma tę odpowiedzialność, aby nieść to życie dalej. Jak myślimy, że naszą misją jest przetrwać tu i się doczołgać do nieba, to pokazuje to, że jest to trochę ciężkie myślenie. Poszerzanie, ekspansja Królestwa Bożego, aby zdobywać jak najwięcej dusz. relacje są istotne, relacje są potrzebne, relacje są ważne. Ludzie wokół ciebie w kościele, zborownicy, bliscy, rodzina, znajomi są ważni. Jezus był osobą relacyjną. Miał różnego rodzaju znajomości w różnym stopniu. Podoba mi się to samo u Pawła. Paweł był człowiekiem bardzo relacyjnym ze względu też na te swoje misje. Potrafi wymieniać takie postacie, które być może nie wpadają nam gdzieś tam w tym tekście od razu, ale charakteryzuje ich kilkoma słowami. To pokazuje, jak ważny jest drugi człowiek wokół ciebie. Pamiętajmy o tym, bo to jest istotne. Zapraszam zespół. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. Nie wiem, jak to jest z postanowieniami noworocznymi u nas, jak do tego podchodzimy, ale wiem, że trwałą zmianę jesteś w stanie zrobić tylko Ty w naszym życiu. I w wielu prostych płaszczyznach naszego życia nie radzimy sobie, jeżeli Ty nam nie pomagasz i nie jesteś tym źródłem paliwa, który zmienia przestrzeń naszego życia, Panie. Chcemy trwałej zmiany, trwałego owocu, który jest widoczny w nas i przez nas, Panie. Ten nowy rok jest kolejnym rokiem, w którym Ty jesteś z nami. W Twojej łasce, w Twojej dobroci, w Twojej miłości, w Twoim błogosławieństwie, Panie. Ty nas trzymasz Twoją mocną ręką, Panie. Mów do Kościoła, mów do każdego z nas na początku tego roku. Objawiaj się, pokazuj, chcemy doświadczać Ciebie, Panie, i tego, co przygotowałeś dla nas. Rozciągaj nas, Panie. Dopomóż nam planować ten czas z Tobą, Panie. Bo to jest istotne i to jest ważne, Panie. Bez tego, Panie, umieramy. Możemy wylądować na pustyni. Pomóż, Panie, nieustannie nam dbać o to. Niech to wynika z miłości i czystej relacji z Tobą, Panie. Chcemy Ci służyć, Panie. Na wzór Ciebie, bo byłeś największym sługą, jaki się pojawił na tej ziemi, Panie. Chcemy Ci służyć. Chcemy służyć ludziom, którzy są wokół nas, Panie. Chcemy się rozwijać, chcemy wzrastać, chcemy widzieć duchowy wzrost i progres w naszych życiach, w naszych domach, w tej społeczności, Panie. Chcemy po prostu to widzieć i tego doświadczać i być dalej, mocniej i głębiej w Tobie, bo tak wiele jeszcze zostało do poznania Ciebie, Panie. Chcemy dbać o nasze relacje, chcemy wiedzieć i mieć to wyryte, Panie, w sercach i pamiętać o tym, że Ty przyszedłeś tutaj dla nas. Więc pokazujesz nam nieustannie, jak ważny jest drugi człowiek, który jest wokół nas, Panie. Ludzie to nie podmioty, to nie rzeczy, Panie. Bo Ty każdego, Panie, wybrałeś, ale nie każdy odpowiedział, Panie. Dziękujemy Ci za ten czas, Panie. Jeszcze za to uwielbienie, które jest przed nami, Panie. Błogosław to wszystko, co jest przed nami. I ten jutrzejszy dzień, kończący już te 5 dni przed weekendem, Panie. Abyśmy nieustannie, Panie, byli zapatrzeni w Ciebie. Abyśmy nieustannie byli zapatrzeni w Ciebie, Panie. Amen.